A zapraszamy naszych radiosłuchaczy na audycję Porady Ekologa. Moim i Państwa gościem jest pan doktor habilitowany Dariusz Zalewski z Katedry Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Serdecznie witamy, panie profesorze.
Szczęść Boże.
I kiedyś, no nie tak dawno, na antenie Radia Maryja, a przypomnę, że to było 5 lipca, rozmawialiśmy o problemach związanych z ochroną dzikich zwierząt w Polsce. I dzisiaj ten temat chcemy z panem profesorem kontynuować. Mówiliśmy o istocie ochrony przyrody, w szczególności dzikich zwierząt, i jaka jest rola człowieka w tym procesie. Dzisiaj chcielibyśmy też, no, kontynuując ten temat, zadać takie pytanie, ponieważ straty i szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta wzbudzają bardzo wiele emocji, prawda? I też doświadczyliśmy tego ostatnio podczas naszej rozmowy. Czy możemy konkretnie wyliczyć te szkody ponoszone przez ludzi? Czy to są informacje dostępne dla nas? Ci, którzy są poszkodowani, zgłaszają na przykład takie straty i możemy je oszacować. Czy jest to, no, problem, który nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie szkody wyrządzają nam te zwierzęta?
Rzeczywiście straty i szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta, o czym mogliśmy się przekonać chociażby w tej minionej audycji, wzbudzają bez wątpienia emocje. Ja byłem niedawno na takim forum na temat wilków, gdzie spotkali się między innymi hodowcy owiec, między innymi z Bieszczad, jak również miłośnicy wilka i zagorzali obrońcy.
No i możemy sobie wyobrazić, jakie emocje wywoływały te dyskusje,
bardzo,
prawda?
Bardzo duże, no ale powiem szczerze, ja celowo to przypominam, że jak gdyby wspominam i chcę o tym powiedzieć, bo tam bardzo, bardzo takie znamienne pytania, można powiedzieć, zostały skierowane przez panią, która jest hodowcą owiec z Bieszczad, no, która spotyka się często niestety ze dużymi stratami wyrządzanymi przez wilki. No i zadała pytania wszystkim tym, którzy bardzo dbają, a szczególnie z wielkich miast, o ochronę wilka. W wielu przypadkach oczywiście słuszną, już pomijając całą kwestię, ale zadała pytanie, czy myśli pani, zadając właśnie ta hodowczyni pytanie, czy myśli pani do właśnie obrończyni praw wilków i ochrony wilków, że pani w większym stopniu kocha wilki niż ja swoje owce. I myślę, że to jest właśnie dylemat, który trzeba sobie zawsze stawiać w przypadku właśnie takich konfliktowych sytuacji. Nigdy, można powiedzieć, ta racja nie jest bardzo często ani po jednej, ani po drugiej stronie. Gdzieś tam jest po środku i ten zdrowy rozsądek w naszych działaniach, również związanych z ochroną dzikich zwierząt, no musi być stawiany i musimy patrzeć, że te straty i szkody bardzo często negatywnie wpływają nawet na samą ochronę tych dzikich zwierząt. A więc musimy znaleźć jakiś taki złoty środek, który spowoduje, że te zwierzęta dalej mogły, te populacje będą mogły się dobrze rozwijać i rzeczywiście będziemy je skutecznie chronić, ale również nie możemy pozwalać na to, aby w sposób nadmierny, szkodliwy ingerowały, no między innymi w działalność człowieka. Właśnie to.
No, panie profesorze, tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, tak, że ci, którzy rzeczywiście na przykład hodują swoje owce, no mają na uwadze dobro swoich bliskich, czy dobro wspólnoty i troszczą się o to, żeby rzeczywiście, no, człowiek był na pierwszym miejscu, a nie zwierzę na przykład, jeśli mówimy tutaj o wilkach, które no, pożerają te owce na przykład, tak? I dlatego, mając tutaj na uwadze to, że są takie dzikie zwierzęta, które przynoszą szkodę, czy no, gdzieś to zbalansowanie takie, że no, na ile ten dziki zwierz jest potrzebny dla harmonii w tym świecie, w którym jesteśmy, a na ile ten dziki zwierz niszczy tą harmonię, którą przecież ma się cieszyć człowiek, bo stworzenie zostało dane przez Pana Boga człowiekowi, prawda? To jest, na ile jest właśnie ta pożyteczność tych dzikich zwierząt, a na ile właśnie no, jest no, taki zwierz na przykład w tym środowisku niemile widziane, tak powiemy.
Tak, i teraz może powracając zaraz do tego zagadnienia, oczywiście wracając do tego zagadnienia, czy konkretnie możemy te straty, szkody wyliczyć.
No tak.
Oczywiście w odniesieniu do niektórych szkód, w odniesieniu do których wypłacamy odszkodowania w różnej formule, to tak, przykładowo mamy zwierzęta łowne, czyli takie jak dziki, jelenie, sarny, daniele, łosie, za te szkody wypłacają użytkownicy obwodów łowieckich, myśliwi, koła. I to oczywiście możemy dzisiaj od kilku lat, powiedzmy sobie dwóch, trzech, oscyluje to na poziomie 70, a nawet ostatnio doszło do 90 milionów złotych. Mamy gatunki chronione, za które Skarb Państwa wypłaca odszkodowania, takie jak chociażby bobry, żubry, niedźwiedzie, wilki, rysie. I to jest rząd wielkości ponad 25 milionów. Przy czym sama populacja bobra to szkody, które oczywiście znowu lokalnie, nie w całym kraju, wyrządzane są przez bobry, to ponad 22 miliony w ostatnim czasie. W sposób znacząco te szkody wzrastają, ale są również takie szkody, o których w ogóle nie wspominamy i nie mówimy, a ludzie się z nimi borykają. Przykładowo szkody wyrządzane przez, czy straty wyrządzane przez kormorany, chociażby. To rząd wielkości w 2013 roku były takie badania przez Instytut Naukowy przeprowadzone, z których wynika, że straty roczne powodowane przez kormorany, oczywiście w stanie ryb, w stanie wyrybienia naszych wód, to 60-70 milionów złotych, z czego sobie kompletnie większość z nas nie zdaje sprawy. No oczywiście zdają sobie z tego sprawę właściciele stawów rybnych, jezior, no, które są przedmiotem ich, można powiedzieć, ich obszarem działalności gospodarczej. No i powiem tak, za jedne płacą bez wątpienia myśliwi, za szkody łowieckie, za te gatunki, które są pod ochroną gatunkową, żubry, niedźwiedzie, rysie, wilki, płaci Skarb Państwa, te nieco ponad 25 milionów, za szkody wyrządzane chociażby przez kormorany, te 60-70 milionów. Kto płaci? Czyżby właściciele stawów i jezior byli filantropami? Nie, no szybko by zbankrutowali. Więc bez wątpienia płacimy my w cenie kilograma ryb oczywiście, bo inaczej się nie da. No trudno sobie wyobrazić, aby ci hodowcy w jakiś sposób sobie tych strat no nie musieli rekompensować, no bo są to straty związane z produkcją, w związku z powyższym wszystkie koszty związane z produkcją wliczają w cenę chociażby towaru, który potem dysponują na ladach sklepów. W związku z powyższym ten problem nie jest taki problem, nie jest taki prosty i często sobie kompletnie nie zdajemy z tego sprawy, że to kwestia, bo to, że państwo zwraca, to też my praktycznie, bo również to jest z naszych podatków. W związku z powyższym warto byłoby, a mówimy tu przykładowo o bobrach, o 22 milionach szkód, które wyrządzają bobry, mówimy tylko o gospodarce rolnej. Nie mówimy o zalanych lasach, terenach leśnych, w których to drewno praktycznie już do przemysłu się praktycznie nie nadaje, ale oczywiście znowu nie można tak jednoznacznie niekiedy tych strat kategoryzować, gdyż też trzeba przykładowo ten bóbr, z jednej strony wpływa bardzo pozytywnie to, że zatapia część terenów, bardzo pozytywnie wpływa na gospodarkę wodną, co jest kolejną kwestią bardzo istotną, tylko znowu pojawia się pytanie, do jakiego poziomu te straty są gospodarczo znośne, czyli takie, że człowiek powinien je pokrywać dla dobra, można powiedzieć, czy środowiska naturalnego, czy konkretnych populacji. Ja wiem, że to temat może dość zawiły, no ale taki on rzeczywiście jest i ta konieczność jak gdyby zbalansowania, o czym mówił pan redaktor, jest rzeczą szalenie ważną.
Panie profesorze, no, mamy doświadczenia tego i świadectwa wielu ludzi, którzy no, ucierpieli ze względu na to, że dzikie zwierzęta niszczą ich uprawy i tak dalej, ich gospodarstwa. Jak mamy tutaj, jak człowiek reaguje na szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta? To jest jak my reagujemy na takie szkody? To jest, albo co trzeba zrobić, jeśli no, w takiej sytuacji okazaliśmy się, że no, dziki zwierz zaatakował i no, jakieś no, straty mamy w naszym gospodarstwie?
Bez wątpienia wzbudza zawsze emocje. Tych emocji nie mają ci, którzy się nie spotykają z tymi szkodami, więc zdecydowanie bardzo łatwo znaleźć poklask, czy powiedzmy sobie aprobatę dla wszelkich inicjatyw związanych z ochroną przyrody, zwierząt, powiedzmy sobie, z dala od tego środowiska naturalnego, bo tam ludzie często w ogóle nie mają wyobraźni, nie wyobrażają sobie konkretnych problemów, z którymi ludzie mieszkający, szczególnie oczywiście
albo na wszystko wsiach, takie wyidealizowane, sobie, prawda, że po prostu jest tak. Nie?
Dokładnie, ładne zdjęcie pokazane, piękne zwierzę, bo zwierzęta są przecież piękne i zależy nam na tym, żebyśmy je chronili, żebyśmy je mieli, żeby ta różnorodność biologiczna wokół nas była jak największa, prawda? Tak. Ale musimy się również liczyć, że te zwierzęta, które wokół nas występują, również czynią określone straty i szkody, które związane są no niestety z konkretnymi dylematami ludzi i konkretnymi stratami. W związku z powyższym zawsze, gdy gdzieś tam jesteśmy za wszelkimi przejawami, powiedzmy sobie, ochrony wszelkiego życia, bo przecież to jest bardzo istotne, to musimy zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o kwestie ochrony dzikich zwierząt, zawsze musimy zwrócić uwagę również na konkretne problemy konkretnych ludzi, którzy mają w związku z występowaniem tych dzikich zwierząt. I musimy również jak gdyby dążyć, robić wszystko znowu jako społeczeństwo, aby ustalić pewne ramy, reguły, można powiedzieć, że wszelkich form ochrony przyrody, które w ramach naszego państwa.
No to
państwa
w takim razie rodzi się pytanie, czy takie ramy, reguły, czy jakieś konkretne plany działania, strategie dotyczące ochrony dzikich zwierząt w Polsce są i czy one uwzględniają zarówno dobro zwierząt, ale też przede wszystkim dobro człowieka, który ponosi konkretne, niekiedy nieraz niemałe straty gospodarcze. Czy są takie plany?
Powiem tak, można powiedzieć, że takie plany odnoszą się w odniesieniu do gatunków łownych, choć nie są one, można powiedzieć, w wielu przypadkach wymagają jeszcze stałych zmian i poprawy ich. Tam mamy ten system funkcjonujący od wielu, wielu lat, bo to największy, można powiedzieć, z punktu widzenia chociażby gospodarki rolnej, ważny problem. Ale jak się okazuje dzisiaj, po latach ochrony wielu gatunków, które znajdują się pod ochroną gatunkową, ten problem zaczyna być bardzo poważny, a nawet większy, bo jeżeli sumujemy szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt znajdujących się pod ochroną gatunkową i gatunki łowne, to okazuje się, że te gatunki pod ochroną gatunkową wyrządzają więcej szkód, kwotowo nawet, niż gatunki znajdują, niż dziki, jelenie i sarny, co może się wielu ludziom nie mieści w głowie, moglibyśmy tak wręcz powiedzieć. W związku z powyższym bez wątpienia konieczne jest stworzenie strategii ochrony dla gatunków zwierząt znajdujących się pod ochroną gatunkową. Dzisiaj tak naprawdę mamy przygotowaną i powoli wdrażaną, no niestety powoli wdrażaną strategię dotyczącą ochrony żubra. Choć żubr nie jest z punktu widzenia strat i szkód takim wielkim jeszcze problemem, bo to zaledwie 1 700 000 złotych rocznych szkód w skali całego kraju, a więc no powiedzmy sobie do szkód łowieckich, do szkód wyrządzanych przez bobry, to niewielka cyfra, ale ten problem będzie w najbliższym czasie bez wątpienia narastał. To problem między innymi szkód wyrządzanych przez kormorany. Nie mamy tak naprawdę strategii ochrony tego gatunku. Tutaj są ogromne, wchodzą ogromne kwoty, a więc tutaj powinniśmy bez wątpienia natychmiast coś zrobić. Nie mamy niestety w odniesieniu do dużych drapieżników takich strategii zatwierdzonych i realizowanych, bo stale są, można powiedzieć, że przepychania pomiędzy zagorzałymi ochroniarzami, a można powiedzieć pozostałą częścią środowiska, tak byśmy mogli powiedzieć, i ludzi zaangażowanych w tych działaniach. No tu niestety myślę, że rola państwa jest ogromna. To państwo w tym momencie, czyli Służby Ochrony Przyrody, resort środowiska tak naprawdę powinien rzeczywiście w tym obszarze tego, czego przez lata nie uczyniono, no, istnieje dzisiaj rzeczywiście pilna potrzeba opracowania konkretnych reguł działania w odniesieniu do takich gatunków jak chociażby żubr, jak wilki, jak kormoran, jak żurawie. To znowu kolejna kwestia, która w wielu regionach zaczyna być poważnym problemem, choć to jeszcze mikroproblem w skali kraju, ale są to gatunki, które z jednej strony, bobry, oczywiście bobry to jest już w ogóle kolejny ważny bardzo problem. My w odniesieniu do tych gatunków niestety nie mamy wdrożonych strategii, w jaki sposób chcemy chronić, bo niestety w pewnym momencie musimy przeciwdziałać i wzrostowi liczebności populacji, bo wraz z nią wzrasta konflikt społeczny, czyli ta pojemność jak gdyby łowiska, zawsze mówimy pojemność środowiska dla występowania danego gatunku, ile tych zwierząt może być, ale dzisiaj szalenie istotnym jest problem pojemności społecznego, jak gdyby społecznej aprobaty. Bo to jest kolejna kwestia, która jest poniżej bardzo często pojemności środowiska naturalnego dla danego gatunku i musimy się z nią dzisiaj, zarządzając ochroną dzikich zwierząt, musimy na to bacznie zwracać uwagę, nie tylko gatunków chronionych, ale oczywiście również i łownych, co jest rzeczą jak tego oczywiste.
No z tego wynika, że mamy potrzebę w tej chwili takich specjalistów i ludzi, którzy w odpowiedzialnym takim podejściu mogliby pomóc człowiekowi, też środowisku, ponieważ pomagając człowiekowi też i trzeba mieć na uwadze to, że trzeba stworzyć takie środowisko, w którym człowiek będzie mógł normalnie żyć. Panie profesorze, może damy teraz możliwość naszym słuchaczom, żeby zadzwonili do nas i czy bezpośrednio do pana profesora zadali jakieś konkretne pytanie. Być może wielu hodowców zwierząt słucha nas teraz i rodzą się u nich emocje, albo wiele pytań się pojawia, z którymi nie mogą sami się sprawić. Mamy już telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca i pana profesora, ekologa. Józef z Malawy, diecezja Przemyska. Ja chciałem zapytać pana profesora Skutowatych o żbika. W ogóle o tym zwierzęciu już od wielu lat, znaczy od dawna nie słyszę. Znaczy on tu na naszym terenie był w Bieszczadach, ale czy on w ogóle jest tutaj dalej, czy i jaka populacja tego zwierzęcia, tego kota, bo to jest mały kot, no bo ryś to jest bardzo duży kot, bo nie chodzi o tego żbika kota, i gdzie on właśnie ma swoje terytorium, gdzie on właśnie się chowa. To chciałem właśnie zapytać pana profesora.
Rzeczywiście dzisiaj uważamy tak naprawdę, że we wschodnich Karpatach żyje nie więcej niż 200 żbików, czyli rzeczywiście ta cyfra jest, myślę, że może być również obarczona sporym błędem, bo nieliczne populacje bardzo trudno się jak gdyby inwentaryzuje. Poważny również problem jest taki, że one się niestety krzyżują z naszymi kociakami domowymi. W związku z powyższym to jest kolejne jak gdyby niebezpieczeństwo dla tej dzikiej populacji tego kota, można powiedzieć, dzikiego, bo tak należy żbika określić. To tyle, ile na dzień dzisiejszy
ten gatunek kota występuje u nas w Polsce.
No tak, tak, tak. Tak jak mówię, w Polsce, we wschodniej części, na południu, we wschodniej części Karpat.
No pan Józef akurat też dzwoni z Przemyskiego, z Malawy. Tak
no
się...
właśnie, także z pewnością możemy go w naturze spotkać, ale już tylko w takim fragmencie, można powiedzieć, Polski.
No dziękujemy. Jest kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże, Ewa z Austrii. Ja chciałam, jestem, bardzo kocham zwierzęta wszystkie i chciałam się zapytać o taką, bo ja nie jestem specjalistą, ale właśnie specjalistę zapytajmy.
No mamy go dlatego w studiu, mamy tutaj.
Dokładnie. Ja chciałam zapytać o tak zwane, ja nie wiem, czy ja dobrze wymawiam, flary, to są jakieś takie czerwone wstążeczki, które wilki nie przekraczają, ponieważ się tego boją, tak gdzieś czytałam kiedyś w jakiejś książce, to chciałam zapytać, czy to mogłoby na przykład, żeby tam, gdzie obce są, odgrodzić takimi flarami. A drugie pytanie, to chciałabym, wydaje mi się, że jakaś nierównowaga jest, może myśliwi za dużo zwierząt odstrzeliwują i te wilki są głodne. Może, ja nie wiem, równowaga tutaj może by była jakoś wraz z myśliwymi dojść do porozumienia, że tyle i tyle musi, bo tak tyle i tyle wilków powinno być i tak dalej. Więc nie wiem, no może by tam te zające więcej czy coś, no nie, jakoś tak tam współpraca. Dziękuję Królu nam Chryste, dziękuję ślicznie.
Za przyjaźń, dziękujemy Panie Ewo. Panie profesorze.
Bez wątpienia Panie Ewie, chodziło o fladry. Rzeczywiście to jedna z metod między innymi dawnego polowania na wilki, bo rzeczywiście wilki są to takie wstążeczki, moglibyśmy powiedzieć, koloru jaskrawego, czerwonego, które wiesza się na lince i one zwisają ku dołowi, gdzieś tam powiedzmy sobie koło 40-50-60 centymetrów w dół na tej lince powieszone i nie mogą one dotykać ziemi, czyli poruszają, zawsze jest mała przestrzeń pomiędzy ziemią a tymi fladrami. I rzeczywiście wilki nie przekraczają takiej linii, to rzecz charakterystyczna, to myślę, że bardziej w behawiorze tych zwierząt jest to zakodowane. I to swego czasu również wykorzystywano do polowania, bo to kierowano jak gdyby wilki w konkretnym miejscu, gdzie tych fladr nie było. A dzisiaj chcę również panią Ewę uspokoić, że dzisiaj jest to jedna z metod ochrony stad owiec, między innymi w Polsce oczywiście, bardzo rozpowszechniana, bo to również jak gdyby zabezpiecza, jest jedną z metod zabezpieczania stad naszych owiec.
Czyli w tych planach, konkretnych planach działania, w jaki sposób uchronić na przykład stada przed choćby nawet wilkiem, to jest na przykład taki sposób, te fladry.
To jest
tak?
Właśnie, między innymi wykorzystuje się fladry, to jest jedna z takich metod, a jeszcze była mowa o tym jakimś kompromisie pomiędzy gospodarką łowiecką a ochroną wilka. No powiem tak, my dzisiaj szacujemy już, że mamy około 3000 wilków. Te takie bardzo, bardzo cyfry, można powiedzieć, że bardzo ostrożne, to 2,5, ale są też tacy, którzy mówią, że mamy ich ponad 3000 osobników. To naprawdę jest już dużo. Jesteśmy bez wątpienia, zbliżamy się gdzieś tam do pojemności tej, o której cały czas gdzieś tam wspominamy i mówimy. Na dzień dzisiejszy też chcę uspokoić, że przy okazji ustalania rocznych planów łowieckich, tam gdzie wilki występują, odpowiednio zmniejsza się te plany po to, aby była też odpowiednia baza żerowa dla wilków. Także tutaj w tym momencie, jeżeli chodzi o gospodarkę łowiecką, leśną i z punktu widzenia ochrony tych dużych, w ogóle dużych drapieżników, w Polsce jest to poukładane. Powiem tak, w wielu przypadkach nie wspomina się o tym, bo to nie jest temat sensacyjny. To jest tak naprawdę normalne działanie, które jest słuszne, przy czym niestety mamy dzisiaj bez wątpienia będziemy mieć coraz częściej problem z dużym zagęszczeniem wilków w środowisku. I myślę, że musimy się z tym liczyć, o tym zresztą żeśmy chyba wspominali w tym poprzednim naszym środowisku, bo wilk to niestety duży drapieżnik, który w historii również zagrażał ludziom i ta bojaźń, powiedzmy sobie, uprzedzenie, myślę, że znowu musimy wiele działać w zakresie ochrony w ogóle, akceptacji społecznej dla ochrony pewnych gatunków, również gatunków dużych drapieżników, ale w tym wszystkim również musi być zdrowy rozsądek, abyśmy utrzymywali te populacje na właściwym poziomie, związanym z tą tak zwaną pojemnością akceptacji społecznej, o czym wspominaliśmy i mówiliśmy wcześniej.
Czyli potrzebujemy takich ludzi, którzy rzeczywiście w trosce o dobro człowieka, środowiska będą takie plany wypracowywać, sposoby, metody, w jaki sposób i zachować pewne gatunki, które równowagę tutaj w środowisku biologicznym taką nam gwarantują, ale też i którzy będą troszczyć się o to, żeby te straty, szkody nie przewyższały możliwości człowieka, prawda?
Dokładnie tak.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za nasze spotkanie, za podzielenie się swoim doświadczeniem i wiedzą. Przypomnę, że naszym gościem był pan doktor habilitowany Dariusz Zalewski z Katedry Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Bóg zapłać, serdecznie dziękujemy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.